To, co za chwilę przeczytamy, może być szokiem dla niektórych, może być trudne dla niektórych, ale pamiętajmy, że to, co jest napisane dla naszego pouczenia, dla zachęty, dla korekty. Tak, same pozytywne rzeczy tutaj możemy wymienić. Niemniej jednak jest to trudny fragment. Ale z Bożą pomocą, z pomocą Ducha Świętego damy radę. Słuchajcie. Przeczytajmy. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział. Tekst będzie wyświetlany. Słyszy się powszechnie, żebym się napił, tak? Dobrze, przepraszam, tylko napiję się. Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami, i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet między poganami, jako że ktoś ma żonę ojca. A wy staliście się zarozumiali, zamiast się raczej zasmucić, aby usunąć spośród was tego, który dopuścił się tego czynu. Ja bowiem, nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, już osądziłem, tak jakbym był obecny, tego, który to popełnił. Gdy zgromadzicie się w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz mój duch z mocą Pana naszego Jezusa, przekażcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch był uratowany w dniu Pana. Niezdrowa jest wasza chluba. Czy nie wiecie, że odrobina zakwasu zakwasza całe ciasto? Usuńcie stary kwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Bo też Chrystus, nasza Pascha, został złożony w ofierze. Tak więc świętujmy nie w starym zakwasie, ani w zakwasie złości i występku, lecz w szaśnikach czystości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z ludźmi nierządnymi, lecz wcale nie miałem na myśli nierządnych tego świata lub chciwców, zdzierców czy też bałwochwalców, bo wówczas musielibyście wyjść z tego świata. Teraz zaś piszę wam, abyście nie przestawali, ale jeśli ktoś mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą, żebyście z takim nawet wspólnie nie jadali. Co mi bowiem do sądzenia tych z zewnątrz? Czy nie tych wewnątrz trzeba wam sądzić? Tych z zewnątrz osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych. To jest Boże Słowo. Więc widzimy, że Kościół w Koryncie, zbór w Koryncie, no nie jest zborem idealnym. Czyli wpisuje się generalnie w to, co widzimy dookoła nas. Jest zborem z problemami. I już jeden poważny problem omówiliśmy. Apostoł Paweł poświęcił na niego no, aż 4 rozdziały, chociaż kiedy pisał, to nie było, nie pisał w rozdziałach, tak, czyli wersetach. On po prostu ciągiem pisał, a ktoś inny dodał numerację czy też wersetów i rozdziałów, więc on poświęcił spory czas na to, żeby omówić problem, jaki powstał z przywódcami chrześcijańskimi, czy też w kościele koryńskim wierzący mieli problem z przywódcami chrześcijańskimi. Teraz zajmuje się kolejnym problemem i też bardzo poważnym problemem. Problemem, no właśnie, jaki to jest problem. Co jest tym kolejnym problemem, który zajmuje się apostoł Paweł? No wiesz, w wierszu pierwszym, tak, to jest pierwszy punkt, co jest kolejnym problemem. Więc pierwszy werset mówi nam, słyszy się powszechnie o nierządzie między wami, i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet między poganami, jako że ktoś ma żonę ojca. No, zanim przejdę do tego, taką ilustrację chciałbym opowiedzieć. Jest taki obrazek. Nie chcę go pokazywać, bo wykorzystuję go na innym kursie, na odkrywanie chrześcijaństwa, ale jest taki obrazek, na którym jest namalowana, narysowana twarz kobiety. I kiedy ludzie patrzą na ten obrazek, to jest pewien fenomen, ponieważ jedni widzą starą kobietę, inni natomiast widzą młodą kobietę. No jak to jest, że wszyscy patrzą na ten jeden sam obrazek, jeden widzi starą kobietę, a drugi starą, młodą. Otóż w tym fragmencie mamy podobne zjawisko. Jedni czytając ten fragment od razu powiedzą, jaki jest problem. Problemem jest ten człowiek, który dopuścił się nierządu. Ale czy aby na pewno jest to jedyny problem, jaki tu się pojawia? Czy może ten problem obnażył inny problem, który jest dużo poważniejszy w swojej naturze i dużo szerszy w swoim zasięgu? Jaki jest to problem? No jest to problem zboru, jest to problem ludzi wierzących, chrześcijan, którzy nie zareagowali we właściwy sposób na nierząd, jaki się pośród nich pojawił. Apostoł Paweł napisał, że w zborze koryńskim jest osoba, czyli jest członkiem tego zboru, jest to osoba, która mieni się być bratem i ta osoba, jest napisane, ma żonę ojca. Nie do końca wiadomo, jaki charakter miała ta relacja pomiędzy tym człowiekiem, tym mężczyzną, a tą żoną ojca. W każdym razie z tego, co napisał Paweł, wynika bardzo jasno, że był to nierząd, czyli była to relacja o charakterze seksualnym, która była w swojej naturze niemoralna. To znaczy, że pewne moralne granice zostały przekroczone. No i pytanie, jak zareagował na to zbór? No problem jest w tym, że zbór nic z tym nie zrobił. Zbór na tę sytuację nie zareagował we właściwy sposób, po prostu pozwolił, aby ten człowiek, ten brat mógł dalej funkcjonować w tym nierządzie. Więc jest sytuacja, która trwa w tym czasie, kiedy apostoł Paweł pisał ten list. No i jest to sytuacja, wydaje się, jakby znana temu zborowi powszechnie. Jak Koryntianie zareagowali na tę sytuację? No apostoł Paweł w drugim wersecie napisał, a wy staliście się zarozumiali. Czyli zareagowali w niewłaściwy sposób. No zarozumiałość zawsze jest negatywna, więc tak samo tutaj od razu widzimy, że apostoł Paweł postrzega to negatywnie, stali się zarozumiali, czyli w niewłaściwy sposób zareagowali. Ale na czym ta niewłaściwa reakcja polega? No polega na tym, że ci Koryntianie zaczęli się szczycić tym, że pośród nich jest właśnie taki człowiek. To był ich powód do chluby. Możemy sobie taką sytuację wyobrazić, że spotyka się chrześcijanin z Koryntu, ze zboru w Koryncie, z chrześcijaninem ze zboru w Atenach i ten w Atenach, ten pyta, słuchaj bracie, co tam u ciebie w zborze? A ten z Koryntu, u nas wspaniale, rozwijamy się. Wiesz co, nawet mamy takiego brata wspaniałego, który ma żonę ojca. Ale wiesz, jaka to u nas jest wolność w tym zborze? Prawda? Ale mamy wspaniałą wolność? No. Jak Koryntianie powinni byli zareagować na ten nierząd, na tę sytuację? Apostoł Paweł kontynuuje w drugim wersecie. Zamiast się raczej zasmucić, aby usunąć spośród was tego, który dopuścił się tego czynu. Więc apostoł Paweł pokazuje nam, że Koryntianie powinni byli być zasmuceni. Powinni być zasmuceni z powodu tego nierządu. Jest to coś negatywnego, jest to coś złego, coś grzesznego. W związku z tym powinni byli zapłakać nad tym, tak jakby dotknęła ich ogromna tragedia, jakby to był dla nich ogromny ból. I dalej Paweł wskazuje, że ten grzech wymaga usunięcia takiego brata, takiego człowieka ze zboru. Ta sytuacja tak bardzo powinna ich zasmucić, że jedyną możliwą odpowiedzią, jedyną możliwą reakcją jest po prostu usunięcie, odłączenie tego brata od zboru. Więc taki jest problem, tak? Podwójny można powiedzieć. Mamy z jednej strony człowieka, który dopuścił się nierządu, ale z drugiej strony mamy poważniejszy problem. Zbór, który w niewłaściwy sposób na to zareagował i pozwolił, żeby to taka sytuacja trwała. Druga kwestia. Jakie Paweł widzi rozwiązanie? Ponieważ jest problem, trzeba go jakoś rozwiązać. Nie można tej sytuacji pozostawić. Więc jakie rozwiązanie w tej sytuacji widzi Paweł? No, w wersetach od 3 do 8 znajduje się odpowiedź i ta odpowiedź składa się z dwóch części. Pierwsza część to wersety od 3 do 5. Ja bowiem, nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, już osądziłem, tak jakbym był obecny tego, który to popełnił. gdy zgromadzicie się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz mój duch z mocą Pana naszego Jezusa, przekażcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch był uratowany w dniu Pana. Jak zbór w Koryncie ma postąpić z takim bratem, który dopuścił się nierządu, który trwa w tym nierządzie? Generalnie ma usunąć lub też wyłączyć tego brata spośród siebie, ale w jaki sposób? No ma to mieć charakter publiczny. To znaczy, że to nie odbędzie się po cichu, nie odbędzie się gdzieś za zamkniętymi drzwiami, nie zostanie zamiecione pod dywan, ale to ma być zrobione publicznie, gdy się zbiorą wszyscy. Więc na forum publicznym, jak jest napisane, gdy zgromadzicie się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, więc kiedy ten zbór się zgromadzi razem, to ma publicznie ten zbór potępić taki grzech i poprzez właśnie wyłączenie takiego człowieka ze zboru, usunięcie go ze zboru. I tutaj apostoł Paweł mówi o przekazaniu szatanowi, ale to generalnie chodzi o to, że ten człowiek zostaje wyłączony ze zboru. Więc takie działanie ma mieć charakter dyscyplinujący tego człowieka. I to działanie dyscyplinujące ma służyć przede wszystkim dobru tego zboru, ale też dobru tego człowieka. Dyscyplinowanie ma go otrzeźwić i doprowadzić do opamiętania z grzechu. Więc nie jest to tylko dlatego, żeby pozbyć się problemu, ale dyscyplina jest po to, żeby uleczyć ten problem, rozwiązać problem. Więc pierwsza rzecz, o jakiej tutaj apostoł Paweł mówi, no trzeba coś z tym człowiekiem zrobić publicznie. To jest grzech, który jest powszechnie znany. Kościół musi się zająć tym publicznie, w takim sensie, że na zgromadzeniu i jakby wyłączyć publicznie tego człowieka, w ten sposób potępić ten grzech. Natomiast pozostałe wersety od 6 do 8, no to jest druga część tej odpowiedzi. Tutaj apostoł Paweł mówi Koryntianom, co oni powinni zrobić jako zbór w tej sytuacji. I co apostoł Paweł napisał? No niezdrowa jest wasza chluba. Czy nie wiecie, że odrobina zakwasu zakwasza całe ciasto? Usuńcie stary kwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Bo też Chrystus, nasza Pascha, został złożony w ofierze. Tak więc świętujmy nie w starym zakwasie, ani w zakwasie złości i występku, lecz w przaśnikach czystości i prawdy. Więc co takiego apostoł Paweł mówi Koryntianom? Mówi, że ich postawa jest niezdrowa generalnie. Ich postawa nie jest dobra. Ona jest zła, dlatego Paweł przypomina Koryntianom zasadę, że odrobina kwasu no, zakwasza całe ciasto, tylko trzeba czasu. Tak? Więc ta zła postawa nie jest czymś neutralnym. To, że oni dopuścili, żeby ten człowiek trwał w grzechu, to nie jest w swoim charakterze neutralne, to się odbije na zboże. Trochę kwasu zakwasza całe ciasto, więc jeżeli jedna osoba sobie pozwala na jakieś tam odejście od prawdy, od czystości, to za chwilę pojawi się jakaś inna, która pomyśli, dlaczego ja nie mogę tak robić. Więc a jeżeli będzie na to przyzwolenie, to za chwilę pojawi się i trzecia i tak dalej i będzie to wprowadzić do stopniowego odstępstwa. Dlatego Paweł wzywa Koryntian, aby usunęli stary zakwas i byli nowym ciastem. To znaczy, że taka postawa względem nierządu musi zostać usunięta. Nie mogą w taki sposób podchodzić do kwestii tej seksualnej niemoralności. Ich postępowanie musi być nacechowane czystością i prawdą. I tutaj Paweł odwołuje się do żydowskiego święta Paschy. I teraz możecie zobaczyć, dlaczego czytamy Stary Testament i wyjaśniamy różne rzeczy, ponieważ Paweł, czy też no, autorzy Biblii nie odwołują się do tych różnych starodestamentowych rzeczy. I tutaj Paweł odwołuje się do święta Paschy, bardzo ważnego święta Paschy. Kiedy Bóg miał wyprowadzić Izraelitów z Egiptu, to nakazał, żeby się Izraelici przygotowali żeby przygotowali baranka, który zostanie zabity i ta krew z tego baranka ta krew ma być użyta do tego, żeby oznaczyć drzwi. I te drzwi, które domu, które zostały oznaczone krwią tego baranka paschalnego, zostaną ominięte przez anioła śmierci, który tam miał zadać śmierć synom pierworodnym. Więc Bóg nakazał obchodzenie Paschy i do tego święta Paweł się odwołuje. Ale co ciekawego jest, jeśli chodzi o to święto, za tydzień po tym święcie następuje, po święcie Paschy następuje święto Przaśników. I w dzień Paschy albo wcześniej, nie pamiętam, Boże Słowo mówi, żeby usunąć wszystko, co jest zakwaszone z domu. Żeby właściwie obchodzić Paschę i później to święto Przaśników, to trzeba wszystko zakwaszone usunąć. Nie ma miejsca na jakiś zakwas stary. Tak, wszystko musi być, ciasto musi być nowe, jeżeli ma być chleb, to musi być to nowy chleb. Więc właśnie do tego święta, do tej ilustracji odnosi się apostoł Paweł i mówi, żeby Koryntianie usunęli ten stary zakwas. Chrystus umarł za nich. Chrystus został złożony za nich jako ta ofiara paschalna. W związku z tym oni muszą też usunąć ten zakwas tej nieczystości, tego grzechu i żeby obchodzić to, żeby żyć, funkcjonować jak ten świeży chleb w czystości prawdy. Więc Paweł oczekuje, że Koryntianie wrócą do podstaw Ewangelii, że Koryntianie wrócą do standardów Ewangelii, że wrócą do wartości, jakie reprezentuje Chrystus i w swoim postępowaniu będą właśnie dbać o to, żeby pośród nich była czystość i prawda. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, jak zbór w Koryncie generalnie powinien postępować? Więc w ostatniej części tego rozdziału apostoł Paweł odwołuje się do listu, który napisał do Koryntian, który napisał wcześniej. Znaczy, że pierwszy list do Koryntian, który mamy w Nowym Testamencie, jest kolejnym listem, który Paweł napisał do Koryntian, ale z jakiegoś powodu ten wcześniejszy list nie znalazł się w kanonie. Ale wiemy jedną rzecz, którą tam Paweł napisał. I Paweł mówi o tym w 9 wersecie, napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z ludźmi nierządnymi. Więc Paweł dał Koryntianom pewien nakaz albo też zakaz, żeby nie przestawali z ludźmi nierządnymi, czyli tymi, którzy popełniają seksualną niemoralność. Paweł chciał, aby Koryntianie odcinali się od takich ludzi, separowali się od takich ludzi, ale wydaje się, że Koryntianie nie za bardzo zrozumieli, o co Pawłowi chodzi. Co Paweł miał na myśli. Dlatego Paweł w 10 wersecie 11 wyjaśnia, o co mu chodziło. Lecz wcale nie miałem na myśli nierządnych tego świata lub chciwców, zdzierców czy też bałwochwalców, bo wówczas musielibyście wyjść z tego świata. Teraz zaś piszę wam, abyście nie przestawali, ale jeśli ktoś mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą, żebyście z takim nawet wspólnie nie jadali. Więc Pawłowi nie chodziło o to, że chrześcijanie mają się separować od ludzi, którzy żyją w świecie, którzy nie są częścią Kościoła. Tak być może zrozumieli Koryntianie, ale apostoł Paweł mówi nie możecie się separować od ludzi, którzy może są po prostu jak ci bałwochwalcy, tak, chciwcy i tak dalej. No bo nie da rady się odseparować. Nie jest to możliwe. Funkcjonujecie w świecie, gdzie ci ludzie funkcjonują i to jest niemożliwe. Ale trzeba się odseparowywać od ludzi, którzy mienią się chrześcijanami, którzy mówią, że jestem chrześcijaninem, jestem bratem w Chrystusie czy siostrą w Chrystusie, a którzy postępują w sposób, który zaprzecza Ewangelii. Generalnie. I tutaj nie chodzi Pawłowi wyłącznie o ludzi, którzy są seksualnie niemoralni. Oczywiście jest bardzo szeroka kategoria, ale to nie tylko do nich Paweł jakby się odnosi. Paweł dodaje do tej kategorii inne grzechy, tak? Chciwców, bałwochwalców, czyli tych, którzy czczą innych bogów, oszczerców, to znaczy tych, którzy, tak powiem wulgarnie, chlapią jęzorem bez opamiętania. Tak? I się nie liczą z człowiekiem, z jego godnością, tylko po prostu nadużywają być może swojej pozycji, swojego stanowiska, no, mówią rzeczy niewłaściwe. Czy też pijaków, to jest jasne, czy zdzierców, czyli osoby, które no, w jakiś sposób wykorzystują swoją pozycję i zdzierają z innych. Więc pytanie, czy jest to zamknięta lista grzechów, które no nie powinny mieć miejsca w Kościele generalnie, u ludzi wierzących. No ja bym powiedział, że nie, to nie jest lista zamknięta. To jest lista raczej otwarta. Patrząc na kontekst szóstego rozdziału, wydaje się, że widać, że to nie jest lista zamknięta. Tam się pojawiają kolejne rzeczy, które apostoł Paweł wymienia. Więc raczej to trzeba traktować tę listę w sposób otwarty. To są pewne przykłady zachowań, które, z którymi chrześcijanie czy uczniowie Pana Jezusa Chrystusa nie powinni po prostu mieć nic wspólnego. Możemy też, za inny przykład znajduje się w liście do Galacjan, w piątym rozdziale bodajże jest wymieniona lista uczynków ciała, czyli uczynki, które to grzech generalnie, i jest lista i później jest zakończona w jakiś sposób i inne. Tak? Więc jest to pewna otwarta lista, to samo tutaj. Jest to pewna otwarta lista. Nie można tego traktować w sposób zamknięty, że tylko ci, to taki grzech, taki i taki, to nie jest, to nie może być tolerowany w zborze. Natomiast wszystko inne może. Nie. Więc to nie jest pełna lista, to jest po prostu jakaś tam lista, która pokazuje, jakie rzeczy, jakiego charakteru rzeczy mają być nieobecne w zborze. Co zbór powinien zrobić z osobami, które postępują w taki sposób, które mienią się bratem lub siostrą w Panu? No apostoł Paweł mówi, aby zbór no, z takimi osobami nie przestawał. Co to znaczy? No tam apostoł Paweł dodaje, żeby nawet nie jadał. Więc musimy pamiętać, że wspólne jedzenie chrześcijan, wierzących, było taką normalną praktyką pierwszego kościoła. Oni spotykali się na wspólne jedzenie i w trakcie tego wspólnego jedzenia spożywali wieczerzę pańską. Więc można by, do tego dochodziły różne inne spotkania, więc można powiedzieć, że czy nabożeństwa, można powiedzieć, że to spotkanie na wspólne jedzenie miało taką, no nie wiem, czy dobrze powiem, najniższą rangę spośród tych spotkań chrześcijan, więc tutaj apostoł Paweł mówi, nawet nie jedzcie z takimi osobami, niech takie osoby nie uczestniczą na waszych ucztach agape generalnie. A to oznacza, że no taka osoba, która postępuje w taki sposób, żyje w sposób niemoralny, czy jest chciwcem, czy jest oszczercą, pijakiem, zdziercą, złodziejem i tak dalej, no taka osoba no powinna zostać wyłączona z publicznego oddawania Bogu czci. Taka osoba powinna zostać wyłączona z życia zboru, usunięta ze zboru. I tutaj pewnie pojawia się w waszych głowach pytanie, czy to dotyczy też prywatnych spotkań. Bowiem publiczne taka osoba no nie ma wstępu, chyba że się opamięta, tak, i zawróci z tego, odwróci od grzechu, opamięta się, wtedy może zostać przyjęta. Ale czy to ten nakaz usunięcia dotyczy też prywatnych spotkań z taką osobą? Czy osoba wierząca może się spotykać z osobą, która została w taki sposób, z takiego powodu usunięta ze zboru? Więc Paweł nie porusza tutaj tej kwestii w tym miejscu. Wydaje się więc, że nie ma tu ograniczenia co do spotkań prywatnych, jeżeli chrześcijanin chce się spotkać z taką osobą, która została usunięta ze zboru, ale myślę, że trzeba powiedzieć, że potrzebna jest tu pewna mądrość. Na co można sobie pozwolić w takiej sytuacji? Na pewno nie można do takiego spotkania podchodzić na zasadzie, słuchaj, no nic się nie stało, wiesz, wyłączono cię ze zboru za twoje niemoralne życie seksualne, tak, nic się nie stało, dalej możemy funkcjonować tak jak dotychczas, prawda? No nie, myślę, że to taka postawa nie jest zdrowa. Jest taką sytuację, powiem, że no, pewne małżeństwo no, rozpadło się, chrześcijańskie małżeństwo rozpadło się z tego powodu, że, no, że generalnie żona poszła w bok. Ale no, wszystkie dzieci chrześcijanami są, tak? Mąż chrześcijanin, wszystkie dzieci chrześcijani. Teraz ta żona i ta matka też twierdzi, że jest chrześcijanką, że kocha Boga i chodzi do kościoła, mimo że żyje z człowiekiem, który nie jest jej mężem. No i jak w tej sytuacji te dzieci mają postąpić z tą mamą swoją, tak? No nie można jakby jej odciąć całkowicie, no bo to jest matka, jakby nie było. Ale trzeba mądrze postępować. Nie można powiedzieć, słuchaj, mamo, nic się nie stało, prawda? Kochamy cię, jesteś wspaniałą kobietą, wspaniałą chrześcijanką. Nie. Więc to, co oni zrobili, to zrobili spotkanie rodzinne i po prostu napisali listy i w obecności tej mamy te listy odczytali i powiedzieli, że no to, co ona zrobiła, to jest grzech. Nazwali rzeczy po imieniu. Jakby powiedzieli, no dalej cię kochamy, jesteś naszą matką, ale to nie jest tak, że nic się nie wydarzyło, że można to wszystko zamieść pod dywan i nie ma o czym mówić. Nie, jest problem. Więc trudna, bardzo trudna rozmowa. No niestety nie przyniosła pożądanego skutku. Ale miejmy nadzieję, że pewnego dnia będzie no, jakiś pozytywny owoc z tego. Więc potrzebna jest tutaj na pewno mądrość, jak postępować z taką osobą, żeby pomóc tej osobie, ale też żeby sobie krzywdy nie zrobić. I apostoł Paweł kończy ten fragment i odnosi się do sądzenia. Podaje Paweł pewne zasady. Tak? Pierwsza jest taka, że Bóg będzie sądził ludzi spoza kościoła, spoza zboru. W związku z tym my nie musimy już tego robić. My nie musimy już osądzać ludzi, którzy są poza kościołem. Kiedyś razem z pewnym bratem w Chrystusie zostaliśmy zaproszeni do pewnego domu na rozmowę na temat chrześcijaństwa. I po przyjściu na miejsce okazało się, że tam jest jeszcze jedna osoba, która też została zaproszona na rozmowę. I po chwili rozmowy okazało się, że ta zaproszona osoba jest satanistą. Więc ja w swoim świętym oburzeniu, prawda, no co ja będę tracił czas na satanistę, prawda? Więc powiedziałem, to ja wychodzę. I jak wracając do tego wydarzenia po latach, stwierdzam, że jakie głupie było moje postępowanie, tak? Po prostu nieprzemyślane, niemądre, bo osądziłem człowieka jakby niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie, tak? Przecież Bóg będzie go sądził, ja nie muszę. Ja nie muszę. W związku z tym czapka z głowy by mi nie spadła, gdybym został i porozmawiał z nim, a nuż coś dobrego by z tego wyniknęło. I miałby ten człowiek z tego jakąś korzyść. Więc nie musimy, że tak powiem, wiem, że są ludzie i spotykamy różnych ludzi i to, co oni robią, być może nas będzie oburzać. Ale pamiętajmy, że był taki czas, że nie byliśmy wcale inni. Bóg okazał nam miłosierdzie i tylko dzięki temu jesteśmy inni. To Chrystus nas wyrwał z tego, bo gdyby Chrystus nie wyrwał, to dalej byśmy w tym siedzieli. Więc w związku z tym nie musimy, że tak powiem, okazywać swojego świętego oburzenia na tych ludziach, czy tym ludziom, którzy no nie żyją tak jak my byśmy tego chcieli teraz, tak? Po prostu możemy okazywać miłosierdzie. Bóg ich osądzi. My nie musimy ich sądzić tu i teraz. To nie nasz problem, nie nasze zmartwienie. Naszym zmartwieniem jest głosić tym ludziom Ewangelię. Oczywiście my wiemy, że grzech jest grzechem i potrafimy nazwać rzeczy, powinniśmy potrafić nazwać rzeczy po imieniu, ale to nie znaczy, że musimy w jakiś sposób natychmiast potępiać tych ludzi jakby na miejscu. Więc nie musimy sądzić ludzi ze świata, Bóg ich osądzi. Natomiast jeśli chodzi o zbór, to sprawa ma się zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o wierzących, to Paweł uczy, że powinniśmy sądzić. I to jest druga zasada, którą Paweł podaje. Zbór powinien dbać o wewnętrzną czystość. Dlatego zbór musi się oczyszczać. Jesteśmy grzesznikami, tak, którzy walczą z grzechem. Chrystus nas uwolnił od grzechu, ale zmagamy się z grzechem. Walczymy z grzechem, więc musimy mieć świadomość tego, że no, czasami ktoś po prostu pójdzie za daleko w związku z tym i zgrzeszy. W związku z tym no, zbór powinien dbać o to, żeby no, generalnie Kościół mógł funkcjonować w czystości i w prawdzie. A to prowadzi do tego, że ten, który jest złym pośród wierzących, no, powinien zostać usunięty ze zboru. Grzech, poważny grzech pośród wierzących nie powinien być w żaden sposób tolerowany. Więc czego możemy się z tego fragmentu nauczyć? Przede wszystkim tego, jak powinien funkcjonować Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w naszym kraju przyzwyczajeni do Kościoła, gdzie nie ma większego znaczenia, w co człowiek, co członek tego Kościoła wierzy, ani nie ma większego znaczenia, jak na co dzień żyje. Możesz być przez całe życie ateistą, albo pijakiem, albo po prostu nierządnikiem, ale ponieważ zostałeś jako dziecko ochrzczony, to na pogrzebie będziesz bratem lub siostrą. Proste. Jesteśmy przyzwyczajeni do Kościoła, który mówi bardzo dużo o normach moralnych, ale sam bardzo często ich nie przestrzega, sam się do nich bardzo często nie stosuje, a jak poważny problem się pojawia, to jest on zamiatany, nie jest rozwiązywany, jest po prostu nawet nie zamiatany pod dywan, ale jest ukrywany. Nikt z tym nic nie robi. Otóż Paweł uczy nas w tym fragmencie, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa no, działa w inny sposób. Funkcjonuje w inny sposób. Kościół Pana Jezusa Chrystusa powinien dążyć do oczyszczenia, do usuwania spośród siebie tych, którzy no, nie postępują w sposób zgodny z Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa. Dla Kościoła Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo ważne to, aby o tę czystość dbać. A jest ważne, ponieważ to było ważne dla Chrystusa. Chrystus nas uwolnił od grzechu, nie po to, żebyśmy służyli grzechowi, ale po to, żebyśmy chodzili w uświęceniu. Więc postępowanie, to jak Kościół funkcjonuje, wynika z tego, jaki jest wewnątrz. Jeśli wewnątrz będzie pełen niemoralności, bałwochwalstwa, chciwości, oszczerstwa, pijaństwa czy zdzierstwa, to wszystko to będzie zaraz widoczne na zewnątrz. Słowo przecież uczy nas, że z obfitości serca mówią usta. Co w sercu, to na języku. Więc jeżeli Kościół na zewnątrz jest zdziercą, jest bałwochwalcą, jest chciwcem, jest oszczercą, jest pełen niemoralności seksualnej, to znaczy, że też jest w środku, że to wychodzi ze środka, z wewnątrz. Więc taki Kościół nie może być Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Bo Pan Jezus Chrystus nie ma nic wspólnego z takimi rzeczami. Więc Chrystus z takim Kościołem nie ma nic wspólnego. Natomiast jeśli Kościół będzie dbał o sprawiedliwość, jeśli Kościół będzie dbał o czystość, o wewnętrzną, tak, o świętość, jeśli Kościół będzie usuwał spośród siebie to, co złe, te czarne owce, brzydko mówiąc, to taki Kościół jest prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa i do takiego Kościoła Jezus Chrystus się przyznaje. Ponieważ taki Kościół naśladuje swojego Pana. Pan Jezus Chrystus zachęca nas do tego, czy wzywa do tego, żebyśmy właśnie w taki sposób postępowali. Jeżeli twój brat, widzisz, że twój brat zgrzeszył, idź go napomnij sam, mówi Pan Jezus. Jeżeli usłucha ciebie, pozyskałeś swojego brata. Jeżeli nie usłucha ciebie, weź ze sobą jeszcze jednego brata czy dwóch żeby na świadectwo. Jeżeli was nie usłuchają, to postał to zbór, żeby ta osoba stanęła przed zborem. Jeżeli zboru nie usłucha, to traktujcie jak niewierzącą osobę. Generalnie, więc to Pan Jezus mówi. Więc tego czy więc Kościół powinien w taki sposób funkcjonować. Więc to nas uczy, że jeśli pragniemy być naśladowcami Chrystusa, to potrzebujemy Kościoła, który by nas w jakiś sposób sądził. Potrzebujemy zboru, w którym stosowane będzie takie dyscyplinowanie. Na tym między innymi przecież polega bycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Bycie chrześcijaninem to uczenie się przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał. A w tym procesie uczenia czasami potrzebne jest dyscyplinowanie. Jeśli uczniowie zbaczają z drogi, którą wyznaczył im Pan. To jest jak bycie rodzicem. Chcemy wychować dzieci. Chcemy przygotować je na to, co może spotkać je w przyszłości. Chcemy je po prostu wychować. I w tym procesie wychowawczym mamy pewne narzędzia. Uczymy poprzez przykład, poprzez dawanie wzorców, poprzez pewne dawanie instrukcji, ale czasami to nie pomaga. I trzeba nasze, jak to powiedzieć, dziecko troszeczkę zresetować poprzez karę, poprzez dyscyplinowanie. Po co? No po to, żeby wróciło na właściwy tor. I dyscyplinowanie nie jest przyjemne dla nikogo, bo ani rodzic tego nie chce, ani dziecko tego nie chce, ale ono przynosi, ma przynosić pozytywne skutki. Dlatego dyscyplinowanie przez zbór jest tak bardzo potrzebne w tym procesie uczniostwa. Znaczy jest bardzo, że w tym procesie uczniostwa potrzebny jest zbór, który funkcjonuje właśnie w takiej dyscyplinie. Czy w zdyscyplinowaniu. Ale, tak, trzeba to powiedzieć, ale. Apostoł Paweł zwraca nam uwagę, że taka forma dyscyplinowania nie odnosi się do wszystkiego, do najmniejszego, najdrobniejszego jakby potknięcia. Kościół nie jest po to, żeby monitorować, bawić się w Big Brothera tak zwanego i żeby teraz każdego śledzić i monitorować, co on robi, kiedy go nikt nie widzi. Tak? Więc musimy mieć pewien umiar, tak? Czy też zrozumienie, że taka forma dyscyplinowania nie odnosi się do byle, do jakiegoś pojedynczego upadku, czy nie odnosi się do jakiegoś, brzydko mówiąc, lekkiego grzechu, tak? Tutaj mamy raczej kwestie poważniejsze. Poważny grzech. Ktoś na przykład żyje z żoną swojego ojca. To jest przekroczenie norm moralnych. Nawet dla pogan w tamtym czasie. Ale co ciekawe, ta lista nie ogranicza się tylko wyłącznie do kwestii niemoralności seksualnej, do nierządu. Tutaj apostoł Paweł mówi o chciwości, która jest formą bałwochwalstwa, służeniu pieniądzu. Mówi też o bałwochwalstwie różnego rodzaju, o pijaństwie, o oszczerstwie, zdzierstwie i tym podobnych rzeczach. Zatem Kościół Pana Jezusa Chrystusa powinien stosować dyscyplinowanie, ale tylko i wyłącznie tych, którzy są wewnątrz tego Kościoła. My nie możemy, nie powinniśmy nakładać tak zwanej ekskomuniki na ludzi, którzy są spoza Kościoła. Nie mamy żadnych takich uprawnień, żadnego prawa, żeby to robić. Jeżeli ktoś nie jest uczniem Chrystusa, nie należy do Kościoła, to nic tam do tej osoby. Ale jeśli ktoś jest wewnątrz Kościoła, jest członkiem Kościoła, to jest ważne, aby pilnować, aby ten Kościół funkcjonował w czystości, w prawdzie, ponieważ troszeczkę kwasu zakwasza całe ciasto. Więc trzeba pamiętać, że jest to dyscyplinowanie, jest pewnym narzędziem potrzebnym w tym procesie uczniostwa, ale że trzeba posługiwać się nim ostrożnie, ponieważ jak każde narzędzie może być użyte źle, niewłaściwie, a my chcimy, czy pragniemy tego, żeby ono było używane we właściwy sposób i żeby przynosiło właściwy czy też pozytywny skutek. I o to wołajmy do naszego Pana, aby nasz zbór był właśnie takim zborem. innym, tak? Innym w sensie stojącym na fundamencie Ewangelii i kochającym świętość, kochającym uświęcenie i jakby już dążącym do czystości. Nie tylko kiedy się zgromadzamy, ale szczególnie poza, kiedy już jesteśmy w swoich domach, w swoich pracach, wszędzie tam, gdzie nas Bóg postawił. Amen.